Studio Wschodnie.
Jest 15,5 minuty po godzinie 14. Przed mikrofonem Tomasz Nieśmiał. Audycję realizuje Bogusław Wichrowski w Radiu Lublin. Zaczynamy, zapraszamy na Studio Wschodnie. A dziś 25. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. I wokół wydarzeń związanych z tą wojną będziemy dziś oczywiście rozmawiać. Obok mnie jest dr Łukasz Lewkowicz z Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS i także z zespołu Wyszehradzkiego Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
Mijający tydzień przyniósł i właściwie przynosi kolejne tragiczne informacje z Ukrainy, kolejne bombardowanie, w tym bombardowanie Teatru Dramatycznego w Mariupolu. Mamy też te informacje z ostatnich godzin właściwie. 56 osób zginęło wskutek ostrzelania z czołgu domu opieki senioralnej w Kremlinnej w obwodzie ługańskim. Mamy oczywiście inne ataki na obiekty cywilne. Te wszystkie wydarzenia z tych ostatnich dni nie pozostały bez reakcji prezydenta Stanów Zjednoczonych, Joe Bidena, który nazwał Władimira Putina zbrodniarzem wojennym. Na początek może poproszę pana doktora o taką krótką refleksję, bo oczywiście wszyscy zastanawiamy się nad tym, co przyniesie kolejny dzień, czy ta wojna ma szansę skończyć się szybko i czy będziemy świadkami kolejnych takich brutalnych ataków i kolejnych de facto tygodni bohaterskiej obrony Ukraińców.
Oczywiście takiej jednoznacznej odpowiedzi nie mam, bo nie wiemy, jak ta sytuacja będzie się w najbliższych dniach czy tygodniach rozwijać, ale niewątpliwie możemy powiedzieć na tym etapie, że Rosji nie udało się zrealizować optymalnego dla niej scenariusza napaści na Ukrainę, czyli nie powiodło się szybkie zajęcie Kijowa, opór okazał się dużo większy od spodziewanego. Zapewne też znacząco większe od oczekiwanych są też rosyjskie straty własne, a skala tych zachodnich sankcji jest bezprecedensowa. Także wbrew nadziejom Kremla można powiedzieć, że doszło do politycznej konsolidacji zdecydowanej większości Ukraińców wokół prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, który zademonstrował taką, można powiedzieć, nieprzejednaną postawę wobec agresji rosyjskiej. No, władze w Kijowie pokazały sprawność zarządzania kryzysowego, a Zachód pod przywództwem Stanów Zjednoczonych zjednoczył się w ostrej reakcji wobec wojny na Ukrainie, czy wobec tego konfliktu rosyjsko-ukraińskiego.
Oczywiście chociaż są bardzo różne. Cały czas prezydent Zełenski, można powiedzieć, mówi, że to za mało. Oczywiście on by chciał więcej.
Oczywiście tak. Sytuacja jest dynamiczna i zobaczymy też, co Zachód, co NATO, czy Stany Zjednoczone w najbliższym czasie, jakie decyzje będą podejmowały w tym zakresie. Ale no, ciężko w tym momencie jakiś jednoznaczny scenariusz rozwoju sytuacji przedstawić. Jest kilka możliwych scenariuszy. No, taki, że na przykład dojdzie jednak do jakichś rozmów, do zawieszenia broni, negocjacji między stronami. Z drugiej strony może być równie prawdopodobny jest scenariusz eskalacji dalszej tego konfliktu, czy nawet jakieś skrajne scenariusze, w których obszar działań wojennych rozszerza się na państwa NATO. Jest to bardzo nieprzewidywalny konflikt, tak więc będziemy na pewno w najbliższych tygodniach obserwować, co się dzieje na Ukrainie.
To oczywiście te obserwacje, one właściwie każda godzina przynosi nowe informacje, i które czytamy, które oglądamy z wielkim niepokojem. Ale chciałbym też, jeśli popatrzymy na to, co się wydarzyło w tym tygodniu, to oczywiście poza wielkimi tragediami ludzkimi doszło też do ważnej, bez wątpienia, oczywiście różnie ocenianej, ale co do tego, że ważnej wizyty w Kijowie, to chyba nikt nie ma wątpliwości. Premierów Polski, Czech i Słowenii w Kijowie pojawili się. Z Polski był także wicepremier Jarosław Kaczyński obok premiera Mateusza Morawieckiego. Jakie było znaczenie tej wizyty, a może jakie jeszcze jest znaczenie tej wizyty?
No, na pewno był to bardzo silny impuls polityczny, że państwa Europy Środkowej solidaryzują się z walczącą Ukrainą, czyli gest solidarności wobec strony ukraińskiej. No często też się nawiązuje w kontekście tej wizyty do wizyty prezydenta Lecha Kaczyńskiego w 2008 roku w Gruzji, również w trakcie agresji Rosji na ten kraj. Oczywiście tam też padły pewne konkretne propozycje do dalszej dyskusji w ramach Unii Europejskiej czy w ramach NATO, między innymi ta propozycja misji pokojowej NATO. Ona się spotkała z różnym odbiorem, prawda?
Bo... Na początku no mieliśmy, można powiedzieć, taką zdecydowaną reakcję Stanów Zjednoczonych, ale wielu też partnerów natowskich w Europie, którzy sceptycznie do tego podeszli, ale mam wrażenie, że wraz z upływem kolejnych dni od tej wizyty sam pomysł misji pokojowej wcale nie był już tak torpedowany. Nie jest torpedowany.
Tak,
ewentualnie to, w przyszłości na przykład.
W przyszłości oczywiście, bo to właśnie będzie zależało od tego, jak ta misja pokojowa miałaby wyglądać i w którym momencie konfliktu miałaby zostać realizowana, czyli na przykład po zawieszeniu broni pomiędzy stronami. Czy być może to jest jakiś właśnie... możliwość zastosowania tego rodzaju działań natowskich. Oczywiście pamiętajmy o tym, że jest to bardzo poważna decyzja, która oznacza to bezpośrednie zaangażowanie się sojuszu. Ona na pewno będzie wymagała jednomyślności. Wydaje mi się, że tutaj władze polskie też skonkretyzują na pewno tą propozycję. Sam premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że ta propozycja stanie na najbliższym szczycie NATO, a także zostanie zgłoszona na najbliższym szczycie Rady Europejskiej. Niektóre państwa już mniej lub bardziej oficjalnie deklarują wysłanie swojego kontyngentu wojsk w ramach takiej misji pokojowej. Między innymi już w mediach pojawiły się informacje o deklaracji Danii.
Tak.
Z drugiej strony to jest ciekawe, że ta propozycja spotkała się też z odpowiedzią strony rosyjskiej, bo minister spraw zagranicznych Rosji Sergiej Ławrow powiedział oficjalnie, że Polska... jako ten główny, jakby powiedzmy, państwo, które zaproponowało tę misję pokojową, może zająć w jej ramach właśnie zachodnią Ukrainę,
tak,
z Lwowem.
Mówił o Lwowie, tak, dokładnie. Pojawiły się te informacje, no ale to jest typowa narracja propagandowa, no,
dokładnie.
Ławrowa. Właściwie dziś ten człowiek stał się, poza ministrem obrony, twarzą tej wojny de facto.
Dokładnie tak, czyli to jest też próba dezinformacji, dzielenia strony ukraińskiej, prawda, czy dzielenia też członków NATO, czy członków
Unii Europejskiej.
Tym bardziej,
że tego typu działania od co najmniej kilku lat na zachodniej Ukrainie są prowadzone przez służby rosyjskie, które właśnie polegają na tym, żeby podsycać te nastroje, pewne obawy w kierunku Polski, że tutaj przyjdzie i będzie chciała zabierać nieruchomości, ziemię i tak dalej. O tego typu działalności różnych organizacji, czy pseudoorganizacji, czy konkretnych ludzi też w naszym programie mówiliśmy, ale to nie jest tak, że tego typu hasła nie muszą trafić na podatny grunt przecież.
Dokładnie tak, no bo pamiętajmy, że te koncepcje jakiegoś rozbioru Ukrainy, one są przez tą stronę rosyjską zgłaszane już od 2014 roku. To nie jest jakaś pierwsza odpowiedź czy taka propozycja. Natomiast część tych środowisk prorosyjskich także w Polsce, no... przyjęła tą narrację i ją realizowała, między innymi powiernictwo kresowe, tak, które właśnie taką działalność na tej zachodniej Ukrainie prowadziło przez wiele lat. Niestety, na podatny grunt to często trafia. To też często mogło zniechęcać na przykład Ukraińców do integracji europejskiej, tak? Bo tam była taka narracja, że jak Ukraina wejdzie do Unii Europejskiej, to te majątki z zachodniej Ukrainy będą odzyskiwane, tak? Tak więc to na pewno będzie w najbliższych dniach, tygodniach, miesiącach wykorzystywane w propagandzie rosyjskiej.
To w takim razie jeszcze pozostając w tym wątku tego pomysłu, tej propozycji dotyczącej misji pokojowej NATO, jak ona jest odbierana, czy została odebrana u naszych południowych sąsiadów, bo były i są już wypowiedzi ministra ministrów obrony, choćby Czech, choćby w Słowacji. Widać z tych wypowiedzi przedstawicieli rządu słowackiego czy czeskiego pewną ostrożność. Pytam właściwie, czy to jest rzeczywiście ostrożność, czy bardziej realna ocena sytuacji, jeśli chodzi o... Bo jeśli szef resortu obrony Słowacji mówi, że należy jednak poczekać jeszcze z takimi deklaracjami, ewentualnie jeśli ta propozycja się wykrystalizuje, to wtedy podejmować decyzję. To czy to właśnie ta ostrożność, czy realna ocena sytuacji właśnie związana z zadaniami Sojuszu Północnoatlantyckiego, który jednak jest sojuszem obronnym przede wszystkim?
No to jest taki pragmatyzm tej strony czeskiej czy słowackiej słynny. On się często w różnych sytuacjach objawia. Wydaje mi się, że te państwa, one są raczej pozytywnie nastawione do tej propozycji, natomiast czekają raczej na taką jednomyślną decyzję sojuszu. Prawda? Nie chcą jakby wychodzić przed szereg, czekają na jakąś konkretną propozycję i wtedy na dyskusję.
No, tam też to są też nie są wiodące, można powiedzieć, nie umniejszając oczywiście, Jasne. Ale to nie są jakieś wielkie natowskie siły, jeśli chodzi...
Dokładnie tak, no ale jednocześnie no, Słowacja graniczy z Ukrainą, prawda? Czyli dla niej to też jest kwestia bezpieczeństwa i zawsze ta strona rządowa na Słowacji podkreśla, że będziemy robili to, co jest jakby w interesie państwa i w zakresie bezpieczeństwa. Więc w tym momencie podejrzewam, że należy doprecyzować tą propozycję i po prostu zgłosić ją na szczycie natowskim, czy właśnie w Radzie Europejskiej i jeśli zostanie uzyskana zgoda na jakąś formę wsparcia militarnego, no to podejrzewam, że te państwa również się do tego dołączą.
Jeśli, trochę zamykając już ten wątek spotkania w Kijowie, kogoś zabrakło, panie doktorze, w tym Kijowie? No oczywiście wielu ekspertów i komentatorów dało już, można powiedzieć, odpowiedź na to pytanie, że nie było między innymi premiera Węgier Viktora Orbana, ale nie było, bo nie mogło być, patrząc na jego postawę.
No tak, bo ta węgierska reakcja na rosyjską agresję na Ukrainę budzi kontrowersje pewne, bo z jednej strony rząd węgierski popiera sankcje unijne, często po jakimś długim procesie decyzyjnym, rozmowach przeciwko Federacji Rosyjskiej. Z drugiej jednak ani nie wspiera Ukrainy dostawami broni, ani nie zgadza się na tranzyt broni przez swoje terytorium.
No on mówi, że nie będzie wciągał Węgrów w ten wojnę.
Dokładnie. Czyli to jest taka swoista polityka neutralności wobec tego konfliktu. Oczywiście Węgry włączają się w pomoc humanitarną. Tam też przybyła dosyć duża grupa uchodźców. Często są to też ukraińscy Węgrzy zamieszkujący między innymi Zakarpacie, czyli ten obszar graniczący bezpośrednio z Węgrami. Podobnie węgierskie media na początku tego konfliktu praktycznie o nim nie mówiły. Określały go jako właśnie ta interwencja rosyjska. Dopiero po jakimś czasie pojawiła się w dyskursie publicznym nazwa wojna. Nie wspomina się praktycznie w ogóle o ofiarach wojny, o tych zniszczeniach. To jest oczywiście, to pokazuje w szerszym kontekście tą politykę wschodnią prowadzoną przez Węgry od dłuższego czasu. No pamiętajmy też, że jest to okres przedwyborczy, bo 3 kwietnia tak. będziemy mieli wybory parlamentarne na Węgrzech. Z jednej strony jest Viktor Orban i Fidesz, z drugiej strony jest zjednoczona opozycja. Tak więc te kwestie dotyczące sankcji, dotyczące cen energii, w sytuacji wprowadzenia na przykład sankcji energetycznych, stała się po prostu elementem kampanii wyborczej. I sami politycy węgierscy rządzący obecnie mówią o tym, że nie chcą na przykład wprowadzania sankcji energetycznych, bo to by dotknęło po prostu zwykłego Węgra, tak, żeby były podwyżki gazu,
ropy. Orban znany jest ze swojego pragmatyzmu. Nie od dzisiaj zresztą. Dokładnie. A co jeśli chodzi o władzę i rząd Słowacji? Jak ten kraj, który, jak tu już padło, graniczący przecież z Ukrainą, do tej wojny się odnosi? Jakie nastroje tam panują?
To taka ciekawostka, jeszcze dodam do tego poprzedniego wątku, że również premier Słowacji, Eduard Heger, również nie pojawił się na tym wyjeździe w Kijowie, tylko trochę z innych powodów. Znaczy, Orban to oczywiście ta jego pragmatyczna polityka wobec Rosji, natomiast Eduard Heger powiedział, że mu to te służby odpowiednie odradziły ze względów bezpieczeństwa. też w jednym z wywiadów mówił, że żona mu zabroniła tam pojechać. Natomiast on został skrytykowany przez media słowackie, część sceny politycznej. Później się z tego tłumaczył i stwierdził, że gdyby teraz ten wyjazd byłby organizowany, to jednak by tam pojechał, żeby pokazać solidarność z Ukrainą i z tymi pozostałymi państwami. Natomiast nie pojechał.
Ale to, jak rozumiem, świadczy też o, wiele mówi o postawie rządu słowackiego wobec tych wydarzeń na Ukrainie.
Tak, chociaż z drugiej strony od razu muszę podkreślić, że od początku ataku Rosji na Ukrainę postawa i rządu, i pani prezydent Zuzany Czaputowej była dosyć jednoznaczna. Znaczy od razu i rząd, i premier Heger wspomniany potępili Rosję. Rosję jakby określili jako agresora, Ukrainę, przepraszam, jako ofiarę działań rosyjskich. Od razu również bardzo szybko rząd podjął decyzję o dostawie w kilku transzach broni na Ukrainę. Oczywiście też pomoc humanitarna cały czas jest jakby realizowana. No pamiętajmy, że Słowacja ma granicę bezpośrednią z Ukrainą. Ona nie jest duża, to jest tam około 90 kilometrów, ale jednak część Ukraińców tamtędy również próbuje się wydostać z Ukrainy. Słowackie władze czy pani prezydent również wsparli te prointegracyjne działania prezydenta Ukrainy, tak, żeby Ukrainę jak najszybciej zintegrować z Unią Europejską. Więc tutaj nie było żadnych wątpliwości. Rząd był dosyć jednoznaczny, jeśli chodzi o podejście do konfliktu.
Czy z kolei opozycja równie wspiera to, co się dzieje na Ukrainie? Wspiera rząd w takim podejściu?
No tu jest właśnie większy problem, czy szerszy problem, bo część opozycji oczywiście tak, są niektóre partie, które jak najbardziej solidaryzują się.
Ale też rozmawialiśmy nieraz w naszym programie o tej słowackiej scenie politycznej, która, no, na której znajdują się jednak te ugrupowania sprzyjające, sympatyzujące z Rosją.
Tak, i to jest zarówno po stronie lewicowej, jak i prawicowej. Tutaj nie ma takiego rozróżnienia prostego. No oczywiście jest ta była partia rządząca Smer, Roberta Fico, która chyba z takich względów też wyborczych w dużym stopniu zdecydowała się, że ta narracja dotycząca neutralności Słowacji wobec konfliktu jej się po prostu opłaca. Czy się opłaca do końca? Trudno powiedzieć, bo te ostatnie sondaże pokazują, że ona nie jest już liderem sondaży, jest tam na trzecim, czwartym miejscu, ale jednak dla części społeczeństwa, które jest często takie właśnie prorosyjskie, rusofilskie. To jest ciekawa narracja. Natomiast są też środowiska skrajnie prawicowe. To jest Ludowa Partia Nasza Słowacja, LSNS Mariana Kotleby, ale także taka partia, która wyłoniła się jakby z LSNS-u. Doszło tam do rozłamu jakiś czas temu. Republika, również skrajnie prawicowa. I te obie partie od początku, nawet przed konfliktem, one zawsze głosiły takie prorosyjskie, antyukraińskie hasła. Również chciały, czy chcą dalej neutralności Słowacji w tym konflikcie. Nie chcą, broń Boże, żeby przekazywać na przykład broń, bo jak same mówią, oznaczałoby to na przykład wciągnięcie Słowacji w wojnę nuklearną, gdzie Słowacja mogłaby się stać celem ataku rosyjskiego. No ale też pewne sytuacje dotyczące ostatnich zatrzymań szpiegów rosyjskich na Słowacji pokazują, że to nie musi być tylko jakiś pragmatyzm, to nie musi być jakaś kalkulacja wyborcza tych partii, ale również po prostu bezpośrednie działania rosyjskie i opłacanie niektórych polityków słowackich.
I o tym także dziś będziemy rozmawiać z naszym gościem. Ja tylko przypomnę, jest nim dziś dr Łukasz Lewkowicz z Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS i Zespołu Wyszehradzkiego Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. I do naszej rozmowy w Studiu Wschodnim wracamy za kilka chwil.